Witajcie. Nie tylko chciałem, żeby Bóg mnie używał, ale chciałbym, żeby was używał i chciałbym, żeby to, co mówię, rzeczywiście spłynęło od Boga i spłynęło na was też. Dzisiejsze mam nadzieję, zresztą zawsze mam taką nadzieję, często o tym mówię na początek, że to będzie zachęcające, więc jeśli ktoś się czuje oskarżony, to pamiętam, jak nasz były pastor mówił, to nie ja, to Paweł mówi, to nie ja, to Piotr pisze, więc to nie ja, tylko Duch Święty, jeśli coś was tam oskarża, ale ja tylko staram się jakoś tam to, co Duch Święty do mnie powiedział, czy przeczytałem i Duch Święty powiedział, jakoś przekazać w miarę przystępnej formie. Nie zawsze się to udaje, więc też wierzę w to, że Duch Święty działa i niektóre rzeczy gdzieś tam przysłania z tego, co mówię, te niedoskonałe, a te, które się Bogu podobają, gdzieś tam w tych waszych głowach, w pamięci zapadają. I dzisiaj będę mówił o wzroście. Myślę, że nie raz już taki temat się pojawiał w różnym wydaniu, w różnej formie. Pierwsze co, to wydaje mi się, do takiego przekonania już dochodzę po tych latach, które tutaj wspólnie jesteśmy, że udało nam się zdefiniować właściwie słowo Kościół, że kiedy rozmawiamy o Kościele, mamy jakieś dyskusje, czy zastanawiamy się, jak Kościół powinien wyglądać, coś to nikt nie myśli o tym, że po stwierdzeniu, jak Kościół powinien wyglądać, to zastanawiamy się, czy jutro będzie jakaś ekipa malująca i zmieniamy wnętrza i zamiast tego beżu będzie jakiś tam, nie wiem, granat czy coś takiego. Oczywiście, że nie, więc w tym sensie, że kiedy rozmawiamy o Kościele, to tak naprawdę rozmawiamy o nas. Kiedy dyskutujemy, to dyskutujemy o nas samych, tutaj obecnych dzisiaj, więc dzisiaj Kościół w Mińsku obecny tu, to jesteśmy my zebrani. I w tych dyskusjach są różne kwestie poruszane. Mówimy o jakichś słabościach, niedociągnięciach. Fajnie, że też mówimy o naszych pragnieniach, o jakichś marzeniach, czy tym, co chcielibyśmy oglądać, czy co chcielibyśmy doświadczać w Kościele, co żeby Bóg działał i żeby się pojawiało. Także tym słowem kluczowym na dzisiaj to będzie słowo wzrost, taki jako indywidualny dla każdego z nas, który naturalnie musi się przełożyć i przełoży się na wzrost całego Kościoła. Jeśli indywidualnie będziemy wzrastać, to cały Kościół będzie wzrastał. Oczywiście w tym słowie, w ten słowo wzrost, ono może być różnie definiowane. Ale myślę, że ja wiem, że moim pragnieniem to jest. Myślę, mam nadzieję, że waszym pragnieniem jest również też to, żeby Kościół w Mińsku nieustannie wzrastał. Myślę, że nie chcielibyście nie chcielibyście być Kościołem, który nie wzrasta, ale chcielibyście być Kościołem, który ciągle wzrasta. Kiedy się spotykamy, to mogliśmy powiedzieć, że ten Kościół podoba się Bogu i wzrasta. Więc myślę, że tak samo jak moim pragnieniem, tak i waszym jest właśnie to, żeby Kościół w Mińsku wzrastał, tak aby podobał się Bogu, bo to przecież Bóg powołał ten Kościół do życia. Tak jak każdego z nas powołał indywidualnie do nowego świętego życia, to Bóg powołał ten Kościół, to Bóg zachęcił ludzi, żeby wysłać misjonarza, czy żeby wspierać tego misjonarza, czy ludzi, którzy się nawracali podczas tych, nie wiem, już kilkunastu lat działalności Kościoła, no to tutaj nikogo, to nie jest klub, tu się nikt nie zapisywał na zasadzie członkostwa, że jestem, ja się wpisuję, bo jest fajnie, nie wiem, mają dobre kije do golfa czy coś takiego, tylko to Bóg zachęcał, to Bóg poruszał serca ludzi i ludzie, którzy mówili tak, ja chcę podążać za Jezusem, przychodzili tutaj, przychodzą tutaj i to jesteście wy, więc to nie my, to Bóg powołuje i ten Kościół też powołał Bóg. Jednak czy tak pomyślałem sobie, że dobrze czasem sobie zadać takie pytania. Często to są takie pytania na koniec roku, podsumowania, jakiś okres mija. Moja żona mówi, wrzesień się zaczyna, jakiś nowy okres. Nasze dzieci poszły pierwszy raz do szkoły, znaczy jeden Gustaw poszedł do szkoły, tak coś nowego dla nas, coś się zaczyna, nowy etap. Więc dobrze jest czasem zastanowić się, co dalej, co w przyszłość, zerknąć trochę, co chcielibyśmy osiągnąć, gdzie chcielibyśmy być za rok, za pięć lat. I myślę, że niektóre takie pytania sobie zadajemy w takich obszarach bardziej może przyziemnych, czyli czy ta praca mi nie odpowiada, albo czy chciałbym ja chciałbym, żeby mój ogródek wyglądał. Ja chciałbym, żeby mój ogródek wyglądał na wiosnę. Albo ja chciałbym, żeby mój ogródek za rok wyglądał. Prawda? Tu trzeba posadzić to i to trzeba zrobić dużo wcześniej. Ja ogródkiem się nie zajmuję. Widzę czasem, jak moja mama to robi. I tutaj coś sadzi, tu przesadza, tu nie widać efektu, jest kupa ziemi, potem tak naprawdę nic nie ma, tylko ciemno, a za jakiś czas coś wyrasta. Także żebyśmy dzisiaj z taką perspektywą spojrzeli, co chcielibyśmy, żeby wyrosło, co chcielibyśmy, żeby w Kościele w Mińsku wyrosło, żeby się, w jakich obszarach, żeby Kościół się rozwijał. I to jest pytanie bardzo indywidualne do każdego z nas, żebyśmy każdy z nas mógł sobie zadać, w czym ja chcę wzrastać. W czym ja chcę wzrastać, co się podoba Bogu? Mówię, nie mówimy o tu przy takich rzeczach tych ziemskich, ale co się podoba Bogu i w czym ja bym chciał wzrosnąć? Czy w ogóle chciałbym wzrastać, czy po prostu te dni, gdzieś tam dzień za dniem ucieka, przecieka przez palce? Ja na przykład mam straszny problem z czasem. Ja już myślę sobie, rany, to już jest koniec roku, za chwilę będą święta. Niektórzy mówią, zaraz jest dopiero wrzesień. Mówią, tak, ale za chwilę będą święta, nowy rok, a potem to już wiosna, a to kolejne lato tak szybko minie. Więc te okresy dla mnie, one strasznie szybko mijają. To jest przerażające. I tak samo dzieje się w życiu każdego z nas, że czas biegnie, słońce następnego dnia wstaje i po roku, jeśli chcemy rzeczywiście, żebyśmy byli gdzieś bliżej Boga, dalej w czymś wzrosnęli, to musimy zadawać sobie takie świadome pytania. Czego ja oczekuję od mojego duchowego życia? I to się przełoży na Kościół. Gdzie chcę, żeby Kościół był za rok czy za 5 lat? Jak ma wyglądać? Jakie są nasze pragnienia względem naszego podążania za Chrystusem? Jakie mamy braki, których już nie chcemy, żeby były brakami? Ale też jakie mamy ubłogosławienie, jakie mamy zdolności, czym nas Bóg, w co nas Bóg już wyposażył, co chce użyć, prawda? Jeśli Bóg obdarza jakimiś wspaniałymi rzeczami, to czemu by tego nie używać? Czemu nie podzielić się tym z innymi i tego nie wykorzystać? Czego oczekujemy od naszego duchowego życia? Wczoraj mieliśmy tutaj bardzo fajne, naprawdę, słowo fajne to chyba jest nie na miejscu, ale bardzo zachęcające spotkanie dla ojców, spotkanie w temacie wychowywania dzieci. Myślę, że byśmy wszyscy bardzo zachęceni. Czasu nam jak zwykle zabrakło. Wydaje się, że będzie kontynuacja. I jednym z wielu, naprawdę wielu ważnych kwestii, nie chcę tutaj mówić, że to nie była najważniejsza sprawa, ale po prostu jedna z iluś, a że akurat na dzisiaj wydaje mi się, że pasuje, to ją gdzieś tam wyciągnę. To jedna z tych, jedna z wielu kwestii, o których udało nam się dyskutować, to była potrzeba oddania i determinacji w działaniu. To była taka potrzeba oddania i determinacji w działaniu, że bez tego nic się nie zadzieje. Jeśli pozostawimy nasze dzieci same sobie, to nie zadzieje się nic, czego byśmy oczekiwali, żeby się zadziało. Aby nasze plany właśnie względem wychowania dzieci się przerodziły w takie rzeczywiste działania, to musimy niestety coś zadziałać, coś musimy zrobić. Jeśli chcemy mieć jakieś rezultaty, to musimy wprowadzić jakieś działania, żeby tak było. I gdzieś przeczytałem, że dzieci uczymy, wychowujemy, ale one i tak zrobią swoje. Nie wiem, czy wy też byliście takimi dziećmi, że myślę, że wszyscy trochę byliśmy. Rodzice mówili, nie rób tego, rób tamto, ucz się, nie ucz się, to źle, to tamto. Dzieci i tak w dużej mierze robią po swojemu. Chociaż staramy się, jak tylko możemy, pomimo tego, że wiemy, że w pewnym momencie nam i tak powiedzą, że nie znamy się albo nie wiemy. Ale jeśli w przypadku dzieci jest tak, troszkę inaczej jest w naszym wypadku, kiedy my sami odpowiadamy za swoje i czyny, za swoje postępowanie, za swoje plany, za w mniejszym lub większym stopniu, za harmonogram swojego dnia nawet, bo czasem jesteśmy niestety musimy chodzić do pracy, mamy obowiązki, to wszystko jest wiadomo, ale inaczej niż w przypadku dzieci mamy bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonujemy. I teraz jeśli zadamy sobie te pytania, co chcę osiągnąć, gdzie chcę być, co chciałbym z Bogiem zrobić, dla mnie taką zachęcającą informacją była, kiedy jedna osoba od nas ze zboru, kiedy chyba podczas ostatniego Sylwestra, może 2 lata temu, czy ktoś wspominał, że jakie ma plany na ten najbliższy rok. I to były plany w tym obszarze Bożego działania, że ktoś chciałby się na przykład bardziej zbliżyć do Boga, chciałby odebrać od Boga, co chce robić. To nie były plany, gdzie pojadę na wakacje, czy że zmienię pracę, czy będę więcej zarabiał, bo chciałbym wziąć kredyt i postawić dom, co nie jest w tym nic złego. Ale pytanie, gdzie chcielibyśmy być za rok i za pięć w naszej relacji duchowej z Bogiem. Chciałbym, abyśmy wszyscy wzrastali i żyli w Bożej obfitości, ponieważ dlatego się urodziliśmy. I jest to Bożym pragnieniem dla każdego z nas. To jest niesamowite, że Bóg pragnie dla każdego z nas, abyśmy żyli w obfitości. Może nie tak, jak nam sobie się gdzieś tam po ludzku wydaje, ale jednak w obfitości. Będę dzisiaj wersety przytaczał, może i nie za dużo ich będzie, ale które będą pokazywały, że tak rzeczywiście jest, że ze strony Boga wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane i Bóg ma już bardzo dużo, już dużo nam dał, dużo zaoferował, a ma jeszcze więcej do zaoferowania i przygotowane. Każdy z nas pragnie, by jego życie miało znaczenie i to bez dwóch zdań, aby coś znaczyć. I tutaj myślę, że ważniejsze jest, aby coś znaczyć nie w oczach świata, ale w oczach Boga i być jego dobrym narzędziem. I list do Efezjan, 2:10, daje taką zachętę. Ja ten werset mnie zachęcił, bo Michał Piekarniak ostatnio o nim mówił kilkukrotnie i to mnie zachęciło. I tam czytamy: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Niesamowite. Jesteśmy dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nasz Bóg. Bóg nas już przeznaczył tych dobrych uczynków. Jeśli w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, to Bóg mówi, już was przeznaczyłem do dobrych uczynków. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że te uczynki już są gotowe, one już są przygotowane. To jest niesamowite, że Bóg znowu wychodzi do przodu i mówi, ja mam dużo dla ciebie do zaoferowania, tylko czy ty chcesz dojść do tego miejsca, w którym ta obfitość w twoim życiu się objawi? Czy ty chcesz za ten rok, za pięć lat być bliżej mnie? Chcesz wzrastać, czy nie chcesz po prostu? Bo mówi, ja mam dla ciebie rzeczy gotowe i wspaniałe. I Bożym dziełem jesteśmy przygotowani do dobrych uczynków, do wszelkiego dobrego dzieła. I teraz będzie taki dłuższy fragment z Ewangelii Jana, to jest 15 rozdział od początku. Znacie go bardzo dobrze. On niesamowicie porusza kilka ważnych kwestii, daje wskazówki, jak można wzrastać, jak ten wzrost powinien się odbywać, czy dzięki komu ten wzrost się odbywa, dlaczego ten wzrost się odbywa. I w 15 rozdziale Ewangelii Jana od 1-17 czytamy tak. Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przekazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. 17 wersetów niesamowitych, nasyconych wspaniałymi zapewnieniami. Jezus mówi, jeśli tylko będziecie trwać we mnie, jeśli tylko będziecie przy moim prawie, jeśli tylko będziecie mieć moją miłość. No, niesamowite rzeczy. Jezus mówi, jak wiele, co będzie się działo, jakie rzeczy będą się pojawiały. I fragment ten często, w ogóle po pierwszym takim przeczytaniu może sprawiać, że wrażenie, że chodzi tylko i wyłącznie, że tym owocem, o którym tutaj Jezus mówi, że jest tylko przyprowadzanie innych do Chrystusa, że to jest obowiązek chrześcijan. Jest, tak rzeczywiście jest. Pytanie, czy tylko jest ten werset, tylko o tym mówi, czy nie? Wydaje mi się, że nie, nie tylko o tym mówi. Dlatego, że nawet ten werset nie chcę tutaj, przez to uwielbiony będzie mój ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. W uczniach objawiało się wiele rzeczy, nie tylko to, że głosili dobrą nowinę. Uczniowie niesamowicie się przemieniali, o czym Jezus mówił. I owoc reprezentuje wszelkie dobre rzeczy, które Bóg ceni, ponieważ tam czytaliśmy, co te rzeczy robią, oddają mu chwałę. Więc wszystko, co pojawia się dobrego w nas, w czym wzrastamy dobrym, to oddaje Bogu chwałę. W 8 właśnie wersecie, przez to uwielbiony będzie mój ojciec, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami, w 8 wersecie czytamy. Jezus bardzo wiele rzeczy powiedział swoim uczniom, jak powinni czynić, jak nie powinni czynić, co się ojcu podoba, co się nie podoba. I tutaj możemy wydawać dwa rodzaje owoców. Jeden to jest taki wewnętrzny, drugi zewnętrzny. I w jednym i w drugim można wzrastać. Wzrastać wydając tych owoców coraz więcej. I ten wewnętrzny owoc pojawia się, jeśli pozwalamy Bogu kształtować w sobie nową jakość, o jakiej Chrystus mówił swoim uczniom. Czyli Bóg w nas kształtuje wewnętrznie nową jakość. Mówimy o nowym człowieku, który w Chrystusie jest zupełnie inny. I list do Galacjan o tym mówi. 5 rozdział, 22 wersetu. Czytamy niejednokrotnie te fragmenty, znamy je i czytamy, że owocem zaś ducha są. I teraz miłość, radość, pokój. To wszystko, czy jak wyliczymy, to czy możemy stanąć przed lustrem, czy możemy zweryfikować siebie i powiedzieć, wzrastamy w tym, wzrastamy w miłości, wzrastamy w radości, w pokoju, w cierpliwości, w uprzejmości, w dobroci, w wierności. Ja myślę, że gdybyśmy byli jakimiś pustelnikami, w pustelni łatwo się zamknąć i można powiedzieć, że w tym się wzrasta. Potem człowiek przychodzi do zboru, spotyka się z różnymi trudnymi rzeczami, może niewygodnymi i okazuje się, że nie we wszystkim wzrasta tak, jakby się wydawało, że wzrastał. Więc dobrze jest się konfrontować z tymi rzeczami, które w nas nie wzrastają. Czy chcielibyśmy, aby one się zmieniły, czy nie. I to jest jedna rzecz, ten wewnętrzny owoc, te owoce ducha, które się pojawiają. Jeszcze w liście do Galacjan, kontynuacja tego wersetu w 24, czytamy, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało. Więc to są też te owoce, o których tutaj Jezus mówi, które też oddają Bogu chwałę. Bo jeśli, myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża chrześcijanina czy człowieka, który podąża za Jezusem i głosi Ewangelię, który nie posiada tych cech, który nie ma miłości, który nie ma pokoju, nie ma radości. Chociaż też nie chcę, żebyście pomyśleli, że musimy być idealni, bo idealni nie jesteśmy i nie będziemy idealni, ale mamy do tego ideału, jakim był Chrystus, dążyć. Na pewno mamy się zbliżać. Drugim rodzajem owocu jest ten owoc zewnętrzny. kiedy działamy zgodnie z Bożą wolą, kiedy dajemy się Bogu użyć na zewnątrz i to przynosi Mu chwałę. Dzisiaj śpiewaliśmy tą ostatnią pieśń i ja, znając temat, o czym będę mówił, i znając te wersety, kiedy ją śpiewaliśmy, to mówię, po prostu zamiast kazania można by ją powiedzieć, że te rzeczy muszą się objawiać, że tu jest mowa o działaniu. Niesamowite połączenie. Więc ten owoc również zewnętrzny musi się objawić. I w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, 12 werset, mamy takie wskazanie. Piotr mówi: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Pewnie ciężko prowadzić nienaganne życie, nie mając tych owoców wewnętrznych wcześniej, nie mając spokoju, cierpliwości, uprzejmości, nawet do tych ludzi, którzy może wydaje nam się, że nie zasługują na nasz pokój czy cierpliwość. Ale jednak mamy prowadzić życie wśród pogan nienaganne. I jeszcze pełne czego? Pełne uczynków dobrych, dlatego że jak bliżej ci poganie się przyjrzą, to żeby mogli wysławiać Boga w dzień nawiedzenia. Kiedy oni się nawrócą, to żeby mogli Boga wysławiać za te wszystkie rzeczy, których doznali od nas. I owocem może być nie tylko przemiana, o jakiej czytamy w liście do Galacjan, ale również uczynki. Mamy dwa takie obszary, gdzie możemy wzrastać, wewnętrznie i zewnętrznie. I Paweł w liście do Tytusa w 3 rozdziale pisze: a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni. I to słowo tutaj bezużyteczni też można przetłumaczyć jako bezowocni, czyli bez tych owoców, o których Jezus mówił, gdzie czytaliśmy w tym fragmencie z Ewangelii Jana, że powinniśmy wydawać owoc jeszcze obfitszy. Tutaj też Jezus mówi, kiedy ten owoc będzie wydawany. Mówi: każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a która wydaje, oczyszcza. Wy jesteście czyści, zaraz tylko to znajdę. O, 4 werset: trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, który jest Jezus. Nie trwając w Jezusie nie można wydać owocu. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Także Jezus mówi, że te owoce, czy te zewnętrzne, czy wewnętrzne, one będą się pojawiać, to będziemy owocować, ale tylko wtedy, kiedy będziemy trwać w Jezusie. Kiedy będziemy trwać. My możemy powiedzieć, że trwamy, tak? I dlatego na początku mówiłem o tym wzroście. Czy chcemy wzrastać? To w ogóle temat taki roślinny, tutaj o krzewie, owocach i o wzrastaniu. Owoc jest dopiero dojrzały, kiedy co? Kiedy go zrywamy? No nikt nie zrywa zielonych jabłek, może taka odmiana, ale no nikt nie zrywa zielonych jabłek, żeby jeść kwaśne, niedojrzałe jabłka, tylko zrywa się owoce dojrzałe, które dojrzeją. Czyli owoc może być nie tylko zewnętrzny i wewnętrzny, nie tylko jak przemiana, jakie czytamy w liście do Galacjan, ale również uczynki. I w liście do Jakuba czytamy, to też bardzo znane fragmenty wam na pewno, czytamy, że jeśli nie ma uczynków, to wiara jest martwa. Jeśli jesteśmy gałęziami, latoroślami połączonymi z korzeniem, którym jest Jezus, to dobre uczynki, które dają Bogu chwałę, są obecne w naszym życiu. Jeśli tych uczynków nie ma, to jest jasny sygnał, że trzeba się zastanowić nad tym, czy coś nie jest przypadkiem nie tak, czy coś nie powstrzymuje Bożego działania, bo Jezus mówi, nie możecie wydawać owocu nie trwając we mnie, a druga sprawa, wcześniej fragmenty mówią, że owoce już są przygotowane, dobre uczynki, one już są przygotowane, czekają. Jeśli one się nie pojawiają, to dobrze zadać sobie pytanie, co blokuje ten wzrost? Co się dzieje, że nie wzrastamy? Jezus powołał nas do tego, abyśmy szli i wydawali owoc. I każdy chrześcijanin ma możliwość wydawania owocu. Na pewno nie jest tak, że tylko niektórzy mogą wydawać owoc, inni nie. Na pewno wszyscy jesteśmy do tego przeznaczeni. I na początku mówiłem, że tym słowem klucz będzie wzrost, bo Bóg pragnie dla nas wszystkich wzrostu. Nie wierzę, że Bóg się zadowala tym miejscem, w którym teraz jesteśmy. Widzi nas na pewno dużo lepiej niż my widzimy, widzi nasze możliwości, widzi też nasze pewnie jakieś niewykorzystane szanse, a mimo to się nie zniechęca i cały czas te rzeczy dobre, one czekają na nas. Dlatego, że to Bóg jest winogrodnikiem, który pielęgnuje, to On jest tym, który daje dobre uczynki, który już dla nas przygotował i ze strony Boga jest wszystko gotowe. Czeka na nasze słowa, Panie, chcę wydać Tobie miły owoc. Panie chce wzrastać. I teraz jeszcze taki fragment z listu do Efezjan. Chce wzrastać dlaczego? Ponieważ jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie i do tego zostaliśmy przeznaczeni. To jest proste. Bóg nas powołał do nowego, świętego życia, abyśmy też wydawali owoc, do którego nas przeznaczył. To jest niesamowite, że ja nie mogę tego momentami pojąć, że Bóg nas przeznaczył do czegoś, żebyśmy wydawali owoc, który już jest gotowy. To jest tylko kwestia naszej postawy i gotowości na to, czy to, co Bóg przygotował, chcemy odebrać. I Słowo Boże jasno obrazuje, że działanie jest tym, co powinno chrześcijan cechować. Że chrześcijanie to są ludzie, którzy powinni działać. Różnie. Nie chcę, żebyśmy teraz zaszufladkowali, że każdy musi mieć jakąś tam służbę, ale że powinniśmy działać, że nie powinno być w nas bierności. Działanie nie po to, by zasłużyć cokolwiek, bo to jest niewłaściwy kierunek. Nie chodzi o jakąś światową chwałę czy pychę, lecz po to, by podobać się Bogu, a nie ludziom. I w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale od 1 do 4 czytamy, przepraszam, tylko pierwszy werset, tam są 4 o jałmużnie, ale pierwszy chcę tylko przytoczyć. Nie wyrywam tego wersetu pierwszego, dlatego że tam ktoś powie, a bo tam Jezus mówił o jałmużnie i tak naprawdę to chodzi o jałmużnę, żeby nie mówić. Ja myślę, że Jezus po prostu mówi jak ma być, a daje dalej przykład jałmużny. W pierwszym wersecie czytamy, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Jesteśmy gotowi. I teraz w tym, przepraszam, bo to był ten z Efezjan, gotowi. I teraz pierwszy werset z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. I tu Jezus dalej mówi o tej jałmużnie. Także mówi, baczcie na swoją pobożność, żebyście się nie wynosili. Nie robicie tego dla ludzi. Robicie to na chwałę Boga. Dalej o tym jałmużni mówi, że żeby ta lewica nie widziała, co czyni prawica i tak dalej. Chodzi o działanie, które wynika z pragnienia naszego serca przemienionego przez Jezusa, a nie na podstawie jakiejś fałszywej pobożności czy jakiejś pychy takiej ludzkiej, światowej i szukania jakiejś chwały. I są momenty w naszym życiu, kiedy nie wydajemy owocu i z powodu czegoś, co robimy, lub czegoś, co nie robimy. Coś, co jest przeszkodą dla naszego owocowania. Zatrzymaliśmy się, ale nie wiemy z jakiego powodu. No myślę, że tak też może być. Być może nawet chcemy ruszyć dalej, ale nie dajemy rady. Zatrzymaliśmy się i nie wiemy. Motamy się, nie wiemy, co dalej zrobić. Albo opieramy się wręcz Bożemu działaniu lub napomnieniom Ducha Świętego. Ewidentnie Duch Święty do nas mówi, a my zagłuszamy ten głos, nic z tym nie robiąc. I kiedy nasze serce nie ma pragnienia czynić dobrych uczynków, wydawać dobrych owoców, tych wewnętrznych czy zewnętrznych, to bez znaczenia, to znaczy, że musimy iść w ślad za radą Jakuba, który w swoim liście mówi dosyć trudne słowa. Lubię ten list, on może dlatego, że rzeczywiście jest taki prosty, wprost mówi, nie owija tam Jakub w bawełnę, tylko mówi, co się dzieje, co może być jednym z powodów. Ja nie mówię, że tak jest, nie chcę twierdzić, że coś tam u was jest nie tak, dlatego nie wzrastam albo ktoś z was nie wzrasta. Ale Jakub mówi tak, 4 rozdział 8-10, takie jasne wytyczne. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Mówi, wiecie, ktoś może powiedzieć grzesznicy, tam mówi Jakub, no nie? Czy ktoś mógłby siebie nazwać tutaj z obecnych, że nie jest grzesznikiem? No jest, to tak jak ktoś mógłby dzisiaj powiedzieć, że on nie jest sługą. Jeśli mówi Panie, to samo wypowiadanie słowa Panie stawia go w miejscu uniżonego sługi. Tak samo to, że jesteśmy grzesznikami, to nie jest żadna obraza do nikogo z was tutaj. Tak samo ja jestem grzesznikiem, tak samo wy jesteście grzesznikami, po prostu jesteśmy grzeszni. I Jakub mówi, oczyście serca i ludzie o rozdwojonej duszy, biadajcie, smućcie się, ale ten pierwszy, ten początek tego wersetu mówi, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was, ale wpierw trzeba usunąć to, co może wstrzymuje Boże działanie, to, co nas wstrzymuje, wejście w to miejsce, które Bóg ma dla nas przygotowane. Mamy się zbliżyć do Boga, wtedy On się zbliży do nas. Mamy się uniżyć przed Panem, a On nas wywyższy. Taka prosta zależność. Jeżeli nie wydaję owocu, mam zły czas, widzę, że moje życie nie zmierza do świętości, no to co robię? Kiedy chcemy, żeby nasze dzieci umiały dobrze władać językiem obcym, to co robimy? No wysyłamy je na zajęcia dodatkowe. Proste, prawda? Jest jakiś efekt, który chcę osiągnąć. Chcę, żeby moje dziecko osiągnęło to, więc robię pewne kroki, poczyniłem pewne wyrzeczenia. Trochę to kosztuje, nie? No ale i czasu, i pieniędzy. Ale chcemy ten efekt osiągnąć. I teraz musimy sobie zadać pytanie, czy jeśli też coś się dzieje nie tak w moim życiu, kiedy nie ma tego owocu, albo go nie dostrzegam, a chciałbym, nie widzę jakiegoś problemu, ale chciałbym, aby pewne moje życie, rzeczy z życia się zmieniły, żeby moja duchowość wzrastała, to czy jestem gotów podjąć jakieś decyzje, jakieś kroki, żeby ten efekt osiągnąć, żeby zbliżyć się do Boga. Może nie wiem, może powinienem częściej czytać Słowo Boże, może powinienem częściej się modlić, może powinienem szukać Boga. Może powinienem oczyszczać się z tego, co świat mi oferuje, co weszło w moje życie tak głęboko, że jest dla mnie ważniejsze od tych spraw duchowych. Podejmuję działania z determinacją i zaangażowaniem. Tak jak z wychowaniem naszych dzieci, które przecież wychowujemy i staramy się robić wszystko, co tylko możemy, poświęcać czas, energię, swoje przyjemności. Względem których staramy się być też konsekwencji. Kiedy trzeba, to karzemy, a kiedy trzeba, to nagradzamy. Mamy systemy nagród i kar, prawda? Czy może powinniśmy sobie nałożyć różne systemy nagród i kar? Może to by nas zmobilizowało, chociaż w tym pierwszym momencie. Kiedyś czytałem jakiś, a propos uczenia się, jakiś, nie wiem, artykuł czy coś, że potrzebujemy przynajmniej od miesiąca do trzech miesięcy rutynowego powtarzania jakiejś czynności, żeby wszedł nam nawyk. Może mamy złe nawyki wracania do domu i, nie wiem, zasiadania przed internetem, przed telefonem, albo przed jeszcze jakimiś innymi różnymi rzeczami, które nas ograbiają z tego, co tak naprawdę chcielibyśmy uzyskać, bo nasze pragnienie w sercu jest dobre. Duch jest ochoczy, a ciało jest słabe. Musimy podjąć jakieś działanie. Musimy podjąć jakieś konkretne działania, aby zbliżyć się do Boga. O tym, co mówi Jakub. Aby On zbliżył się do nas, abyśmy mogli trwać w krzewie, którym jest Jezus, aby Bóg mógł przez nas działać i abyśmy mogli wydawać owoce. Owoce, które Bóg już dla nas przygotował. A wszystko po to, by oddać Mu chwałę. I każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. I każdy chrześcijanin może prowadzić zwycięskie życie. Nie potrafimy jednak dokonać tego o własnych siłach. Nie możemy wydawać owocu sami z siebie. Tylko trwając w ścisłej społeczności z Jezusem, możemy żyć w obfitości i wydawać owoc. Dlatego powinniśmy pielęgnować ją każdego dnia. Ci, którzy znają się na roślinach, wiedzą, żeby ona wzrastała. Moja żona mówi, do dzieci trzeba wstawić jakieś kwiatki, bo tam tylko zabawki, książki, półki i tak dalej. Jakieś kwiatki wstawiłem, żeby więcej tlenu było. No i trzy kwiatki pojawiły się na szafie. No i po jednym dniu okazuje się, czy tam po dwóch, że Wandzia zweryfikowała sprawę gdzieś w jakiejś książce, że ta roślina tam wcale nie będzie rosła. Że postawiona została w miejscu, gdzie nie będzie rosła. Szukamy dobrego miejsca dla tej rośliny, żeby ona mogła rozkwitnąć, żeby mogła urosnąć. Pielęgnujemy ją, podlewamy, przycinamy, coś musimy zrobić, żeby ten owoc został wydany. I tak samo jest z nami. Bez tej pielęgnacji, bez doglądania, czasem trzeba nawieść i to brzydko pachnie, więc trzeba się z niektórymi rzeczami rozprawić, które są niepotrzebne w naszym życiu. Dlatego jest, powiedział Jezus, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Jeszcze jeden taki fragment, może nawet nie fragment, ale cały psalm, psalm pierwszy, łatwo znaleźć i czytamy tam tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, które wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Niesamowite rzeczy. Wiecie, te złe nawyki, te takie rzeczy, które gdzieś tam nam ograbiają, to świat wrzuca bez problemu, jak plewa wiatr roznosi. Po prostu z taką łatwością to wszystko przychodzi i wchodzi w nasze życie, a te rzeczy dobre, one rzeczywiście z trudem się rodzą. I aby drzewo mogło wydawać owoc, musi być zasadzone w miejscu, w którym znajduje się woda, jakieś składniki odżywcze. Abyśmy mogli przynosić owoc, musimy być zakorzenieni w Jezusie. To już ze 4 razy podkreśliłem. I list do Kolosan, 2 rozdział od 6 do 8 mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Musimy wzrastać i rozwijać się duchowo i do tego potrzebne jest działanie. Działanie przynajmniej w kilku kluczowych, takich bardzo podstawowych obszarach. Jedno to jest Słowo Boże. Nie wiem, jak to się stało, ale kiedyś czy to była czyjaś wypowiedź, chyba czyjaś wypowiedź, którą dziś czytałem odnośnie baptystów, co określa baptystów. To nigdy tego nie wiedziałem, a potem po jakimś tam czasie obecności tutaj w zborze gdzieś to znalazłem w definicji baptystów. I tam było mocno, ale to mocno nakreślone, że są to ludzie, którzy trwają na Słowie Bożym, gdzie Słowo Boże wytycza kierunek ich życia, ich działania, postępowania, norm, że to właśnie Słowo Boże. A w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowo Boże, ono musi być obecne w naszym życiu. Musimy czuć się zachęceni do tego, że to jest dobry czas. Dzisiaj Ewa miała na temat tego wspaniałe słowo, zachęty. Musimy być też zakorzenieni i musimy też wzrastać w modlitwie. W modlitwie. Czy tutaj w piątek wspaniały czas? Naprawdę zachęcam. Ostatnim piątkiem byłem bardzo zbudowany. Nawet dyskutowaliśmy o tym, że było więcej mężczyzn niż kobiet, że naprawdę jest to dobry czas, żeby szukać Bożego prowadzenia, żeby się modlić o różne sprawy, ale też modlitwa indywidualna, którą powinniśmy mieć. I w liście do Filipian, 4 rozdział, 6 werset czytam: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Ta modlitwa musi w naszym życiu być. Kolejna rzecz, to też mi bardzo bliska, że chciałbym, żeby wszyscy byli zakorzenieni w różnego rodzaju, różnego charakteru oczywiście, ale jednak w jakiejś społeczności. I w liście, w pierwszym liście do Koryntian 12:27 czytamy: wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Ta społeczność to też jest coś dobrego, dobre miejsce, czy mniejsza, czy jest to kilka rodzin, które się w domu spotyka, czy wiele rodzin, które spotyka się tu na miejscu, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to jest dobre i dobrze jest w tym wzrastać. A przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy wzrastać w posłuszeństwie. Dlatego, że za posłuszeństwem pójdzie wszystko. Jeśli będziemy posłuszni we wszystkim, co Jezus powiedział, to temat jest załatwiony. Czytamy w Ewangelii Jana 14:21: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też miłował Ojciec. Tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Na koniec tylko jeszcze dodam, że ja wiem, że to wszystko jest trudne. To wszystko trudne w moim życiu też jest trudne. Wiele rzeczy chciałbym zmienić, z którym się zmagam, które ciężko jest zmienić. Ale jeśli coś ma się zmienić, to muszą być podjęte decyzje, podjęte jakieś działanie i każdego dnia, właśnie to nie, że dzisiaj i teraz zacznę coś robić, tylko każdego dnia, dzień po dniu, to nasze ja musi obumierać. Te rzeczy, które są cielesne, te rzeczy, które są zbędne, one muszą, nie da się wszystkiego pewnie odciąć tak o ciach i od jutra jest wszystko super, tylko jakimś może stopniowo, ale jakimś programem, nie wiem, jakimś, ale musi to wszystko obumierać. To, jeśli to ziarno nie obumrze, nie wyda owoców, więc my każdego dnia musimy na nowo i na nowo weryfikować swoje życie, stawać przed Bogiem, aby to, co jest zbędne, aby umierało, a to, co jest dobre, aby wzrastało i wydawało owoc. Amen.